Kochani, to jest ostatni nasz wieczór, w którym będziemy podsumowywać tą naukę o umiejętności uwalniania się od przekleństwa i otwierania się na Boże błogosławieństwo. Jeśli więc pierwszą przyczyną działania przekleństwa w naszym życiu jest niesłuchanie Bożego głosu i nieprzestrzeganie pierwszego przykazania, to Słowo Boże mówi wyraźnie i logicznie, że otwarciem się na Boże błogosławieństwo jest powrót do pierwszego przykazania. I to jest program naszego życia numer jeden. Powrót do kochania Boga z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy, z całej swojej mocy. A bliźniego swego jak siebie samego. Ani mniej, ani więcej. Ale całe nasze serce, cała nasza tęsknota, cała nasza miłość, całe nasze pragnienie każdego dnia kierujemy przede wszystkim do naszego Boga, do Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie jest to oczywiście łatwe. To jest walka każdego dnia o przestrzeń naszego serca. Jezus mówi wyraźnie, gdzie skarb Twój, tam serce Twoje. O kim najczęściej myślisz? Za kim najbardziej tęsknisz? Kto jest skarbem Twojego serca? Każdego wieczoru powinniśmy robić rachunek sumienia przede wszystkim z pierwszego przykazania, gdzie zadaję sobie pytanie, czy szukałem Ciebie, Jezu, dzisiaj z całego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich swoich sił? Czy byłeś dzisiaj największą tęsknotą mojego życia? Czy za Tobą najbardziej tęskniłem? Czy Ciebie najbardziej pragnąłem? Czy cieszyłem się najbardziej z tego, że mogę z Tobą rozmawiać, że mogę z Tobą być? Czy nie mogłem doczekać się modlitwy, żeby być z Tobą sam na sam? Czy intymność z Tobą jest dla mnie największym pragnieniem mijającego dnia? To są te pytania, które powinniśmy stawiać sobie każdego dnia, każdego wieczoru przed pójściem spać. Czy rzeczywiście Bóg był tym, który jest najważniejszy, jest największą miłością mojego życia? Czy tak było dzisiaj? Kochani, to przykazanie tak naprawdę można tylko wypełniać wtedy, kiedy odwzorujemy nasze życie na sposób życia Jezusa Chrystusa. Co to znaczy? Musimy precyzyjnie naśladować każdy szczegół z życia Jezusa Chrystusa, ażeby pokochać Boga z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy, a bliźniego swego jak siebie samego. Co więc muszę zrobić na początku? Na początku muszę zrobić to, co zrobił na początku Jezus, czyli począł się w Maryi, w jej łonie. To jest pierwsza fundamentalna rzecz, którą musimy zrobić. W ogromie, w oceanie grzechu i ciemności i kontroli tego świata przez królestwo ciemności, Bóg stworzył sobie raj. Raj na ziemi. Stworzył kobietę, która w sposób fizyczny została uczyniona duchowym rajem. Kochani, każdy z nas jest o tym przekonany. Ma to pragnienie i to pytanie w sercu, czy Bóg słyszy moich modlitw? Chciałbym, żeby mieć jakiś patent na skuteczność moich modlitw. Kochani, to pytanie zadawali sobie również Izraelici już wiele tysięcy lat temu. I Bóg, kiedy objawił się Mojżeszowi, to powiedział coś niesłychanie ważnego. Mojżeszu, będę rozmawiał z Tobą, będę rozmawiał z całym Izraelem, wtedy, kiedy przygotujesz mi namiot spotkania. W tym namiocie spotkania chcę rozmawiać z Tobą i z całym Izraelem przy Arce Przymierza. Arka Przymierza była najświętszym przedmiotem Izraela. W Arce Przymierza była laska arcykapłana Aarona, 10 przykazań Bożych, które Mojżesz otrzymał na górze Synaj i manna, którą Izraelici zbierali, aby przeżyć na pustyni. Najświętszy przedmiot Izraela. I każdy Izraelita wiedział, że kiedy Mojżesz wchodził do namiotu spotkania i modlił się przy arce, coś dziwnego stawało się z jego sercem, z jego uczuciami, z jego ciałem. Także kiedy wychodził po tej modlitwie, to oni nie mogli patrzeć na Mojżesza. Był tak przeniknięty jakąś przerażającą, piękną jasnością. Kochani, Arka Przymierza była tak święta dla Izraela, że praktycznie była nieodzownym przedmiotem ich kultu. Wszystko obracało się, wszystko było w centrum, gdzie była Arka. I w pewnym momencie historii tego narodu stało się coś strasznego. Mianowicie, kiedy Izraelici zostali wzięci do niewoli, Arka została ukryta przez kapłanów w dalekich górach, w miejscu niedostępnym. I dramatem największym tego narodu, wiecie co było? Kiedy oni wracają po niewoli babilońskiej, aby odbudować drugą świątynię, miejsce najświętsze, nikt nie wie, gdzie jest Arka. Nikt nie wie, gdzie jest Arka. Najświętszy przedmiot Izraela zaginął. Wyobrażacie sobie dramat tego narodu? I w miejscu najświętszym, kiedy wybudowano przepiękną świątynię, tą świątynię, która była za czasów Jezusa Chrystusa, w miejscu najświętszym nie było najświętszego przedmiotu. Nie było Arki. Możecie wyobrazić sobie więc to wstrząsające pytanie każdego Izraelity, który przychodził co roku do świątyni i miał to jedno pytanie w głowie. Czy Bóg słyszy moje modlitwy? Czy Bóg wysłuchuje moich modlitw? Ponieważ powiedział wyraźnie, będę słuchał twoich modlitw przy Arce, ale Arki nie ma. Jest puste miejsce. To tak jakbyśmy przychodzili do kościoła i zamiast tabernakulum byłoby puste miejsce. Nie ma Jezusa. W najświętszym miejscu nie ma najświętszego. To czym różni się to miejsce od naszego domu? Tyle, że są ładniejsze obrazy, ładnie wymalowane, ładniejsze żyrandole, ale tak naprawdę nie ma Boga w tym miejscu. I przychodzi Jezus Chrystus i On przez 33 lata porusza się w przestrzeni również świątyni, w której nie ma najświętszego. Nie ma Arki. Jezus umiera, odkupia świat, wstępuje do nieba, jest zesłany Ducha Świętego, apostołowie zaczynają pisać Ewangelię i powstaje jedna z najbardziej niesamowitych ksiąg, najbardziej tajemniczych ksiąg Nowego Testamentu, Apokalipsa. Apokalipsa była inaczej pisana, niż my to teraz w tej chwili możemy czytać. Poszczególne wersy, rozdziały, to jest dopiero efekt średniowiecznej korekty. Natomiast Izraelici, którzy brali do ręki Apokalipsę, czytali wers po wersie w jednym ciągłym czytaniu. I kochani, możecie sobie wyobrazić, kiedy lawinowo Izraelici zaczęli się nawracać na chrześcijaństwo, dostawali w swoją rękę Apokalipsę, zaczynali czytać proroctwa i czytają nagle, my dzisiaj wiemy, że to jest 11 rozdział, końcówka 11 rozdziału Apokalipsy, że w pewnym momencie historii świata i Kościoła stanie się coś niesamowitego. Otóż otworzy się niebo i ukaże się na niebie świątynia Boga. I dalej czyta ten Izraelita, że kiedy ta świątynia Boga się otworzy, to wszyscy ujrzą Arkę Przymierza. I możecie wyobrazić sobie zdumienie, zaskoczenie Izraelitów. A więc ta Arka, która zginęła, która była najświętszym przedmiotem Izraela, bo Bóg powiedział, że tylko przy Arce będzie wysłuchiwał ich modlitw, odnalazła się. Ale nie gdzieś w jakichś górach. Odnalazła się gdzie? W niebie. I dalej czytają Izraelici, że ta Arka to nie jest skrzynia. Że ta Arka to jest niewiasta, kobieta. Kobieta, która jest obleczona w słońce, z księżycem pod stopami, z wieńcem z 12 gwiazd. Kochani, Jaka nieprawdopodobnie piękna pedagogika Boga. Kilkaset lat przed przyjściem Chrystusa Arka, najświętszy przedmiot Izraela, znika. Ponieważ pojawiła się na świecie prawdziwa Arka. Tamta ją tylko zapowiadała. Pojawiła się prawdziwa Arka, Maryja, Matka Jezusa. Jezusa, który jest największym arcykapłanem. Jezusa, który wypełnił w sposób doskonały, perfekcyjny prawo z Synaju, ustanawiając nowe prawo na Kalwarii. Wieczne przymierze pomiędzy Bogiem a rasą ludzi. I arcykapłana, który zostawia siebie jako mannę, jako Eucharystię przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Jest z nami jako pokarm eucharystyczny. Kochani, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest patent na najskuteczniejsze modlitwy. Jeśli będę modlił się przy Maryi, z Maryją, w Maryi, będę zawsze wysłuchany przez Boga. Zawsze. Kochani, więc pierwszą fundamentalną decyzją do wejścia w Boże błogosławieństwo jest poproszenie Maryi, aby ona poczęła mnie w swoim duchowym łonie, tak jak fizycznie 2000 lat temu poczęła Jezusa Chrystusa. Kochani, moment poczęcia dla wielu z nas mógł być momentem bardzo tragicznym. Tak naprawdę być może niewielu, a może wielu, nie wiem, było poczętek jako dzieci chciane, wytęsknione, wymarzone przez swoich rodziców, gdzie twoi rodzice oczekiwali ciebie i poczęcia twojego i twoich narodzin z największą radością i największą tęsknotą. Ale wielu z nas, kochani, niestety zostało poczętych w grzechu ciężkim. Wielu z nas zostało poczętych pod wpływem alkoholu. Wielu z nas zostało poczętych pod wpływem namiętności seksualnej. W lęku, strachu, żeby nikt nas nie nakrył, myśleli twoi rodzice, którzy się bali. Być może dla twojej mamy był to pierwszy raz, pełen napięcia, lęku, stresu, jak to będzie. Dla wielu z nas moment poczęcia nie był tym, o jakim marzylibyśmy, żeby był momentem. I być może po ludzku okoliczności twojego poczęcia były przypadkowe. Ale dla Boga nie. Dla Boga moment twojego poczęcia był nieprawdopodobnie pięknym, zachwycającym świętem w niebie. W momencie twojego poczęcia całe niebo było zgromadzone. Całe niebo uwielbiało Boga. Wszyscy święci, aniołowie, archaniołowie uwielbiali Boga. Ponieważ poczyna się nowe dziecko Boga. Syn króla, córeczka króla. Dla Boga nigdy nie byłeś pomyłką. I twoje poczęcie i twoje bycie na tym świecie jest zaplanowane jeszcze przed stworzeniem świata. On marzył o tobie jeszcze przed stworzeniem świata. Marzył o tobie. I dlatego, jeśli w jakikolwiek sposób moje poczęcie jest naznaczone bólem, cierpieniem czy grzechem ciężkim moich rodziców, to jest tak ważne, aby poprosić Maryję, by ona w swoim duchowym łonie uzdrowiła moment mojego poczęcia. Żeby w łonie Maryi, w każdej chwili, żyjąc świadomie i dobrowolnie, chociażby przez 9 miesięcy, poprosić ją o to, aby ona uzdrawiała każdy dzień, kiedy byłem w łonie mojej mamy. Żeby uzdrawiała, uwalniała od lęku, który może towarzyszył moim rodzicom przed moim urodzeniem się. To wszystko dzisiaj bardzo mocno oddziaływuje w mojej pamięci emocjonalnej, która jest cały czas związana z wydarzeniami mojego życia. Od momentu poczęcia, dzisiaj medycyna prenatalna mówi bardzo wyraźnie o tym, że kiedy jesteśmy w łonie mamy, nie mamy jeszcze rozwiniętej pamięci racjonalnej, refleksyjnej. Mamy pamięć emocjonalną, czyli wszystkie lęki, strachy, wszystkie emocje, uczucia mamy, taty, gromadzimy w pamięci emocjonalnej. I często przez całe życie towarzyszą nam jakieś dziwne lęki, jakiś strach, poczucie odrzucenia, poczucie niedostosowania się do bycia na tym świecie. Nie wiemy dlaczego. Zadajemy sobie pytanie, co ze mną jest nie tak. Bardzo często jest to problem zranionego poczęcia. Dzisiaj medycyna, ale również psychologia prenatalna mówi o zranieniach pustki, nicości i śmierci. W łonie mamy przez 9 miesięcy. Dlatego tak ważne jest, aby poprosić Maryję, by ona w duchowy sposób poczęła mnie w swoim łonie. Można to powiedzieć swoimi słowami. Będziemy to mówić w czasie nabożeństwa uzdrowienia. Od tego rozpoczyna się proces otwierania na Boże błogosławieństwo. Maryja musi stać się wszystkim w naszym życiu. Musi stać się mistrzynią naszego duchowego życia. Musimy podjąć decyzję, że z nią będziemy robić wszystko. Każdą chwilę naszego dnia mamy przeżywać z nią. Wielu ludzi, którzy ją widziało, jest tak oczarowanych jej pięknem, że nie wyobrażają sobie innego życia, jak tylko życia z nią. Miałem okazję rozmawiać z kilkoma wizjonerami, którzy widzieli Matkę Bożą, którzy mają objawienia Matki Bożej. Oni zawsze mówili, że wpadają w ekstazę. Nie dlatego, że ukazuje im się Matka Boża, ale dlatego, jak ona wygląda. Że tak pięknej dziewczyny oni nigdy nie widzieli. Nie są w stanie porównać się do jakiejkolwiek innej dziewczyny na świecie, ponieważ ona jest zawsze piękniejsza. We wszystkich objawieniach w przeciągu tych 2000 lat ona zawsze wygląda tak samo. Jest nastolatką. Jest tak śliczna, tak piękna, że chce się tylko płakać ze szczęścia. Wielu wizjonerów nazywają najpiękniejszą dziewczyną wszechświata. Mówią, że gdybyś zobaczył Maryję przez ułamek sekundy, sprawy tego świata przestałyby być dla ciebie w jakikolwiek sposób atrakcyjne. Bernadetta Subiru miała jedno wielkie marzenie po zakończeniu objawień. Chciała jak najszybciej umrzeć. Dlaczego? Bo już nie mogę doczekać się, żeby ją zobaczyć. Gdybyście wiedzieli, jaka ona jest śliczna. I ta dziewczyna, najpiękniejsza dziewczyna wszechświata, jest równocześnie najbardziej straszną egzorcystką dla diabła. Jest największą wojowniczką. To jest niesamowita dziewczyna. Widziałem ją przez wiele, wiele, wiele razy w akcji, w czasie egzorcyzmów. Jestem zachwycony tą kobietą, naprawdę, uwierzcie mi. Ona jest niesamowita. I szatan zrobi wszystko, żeby nam zniszczyć Maryję, żeby odebrać nam relację z Maryją, żeby ją postawić zupełnie w kąt. Będzie używał tysięcy argumentów, żebyśmy nie zakochali się w Maryi. Dużo by o tym mówić. Kiedyś spotkamy się przy kawce, to porozmawiamy dłużej. Najważniejsze jest to, żeby swoje życie duchowe całkowicie jej oddać. Ponieważ ona wtedy będzie nam przekazywała wszystkie błogosławieństwa, które przekazywała Jezusowi w czasie Jego życia na ziemi. Wszystkie błogosławieństwa należące do Jezusa od tego momentu będą należały do Ciebie. Z Maryją razem, zawsze i wszędzie. Kochani, kolejnym krokiem jest to, o czym mówiliśmy przez te kilka dni. Uczynienie rachunku sumienia ze wszystkich grzechów, które otwierają nas na działanie przekleństwa i podejście do spowiedzi świętej, być może z całego życia. Bo może się okazać, że z tych grzechów nigdy się nie spowiadałem. Może się okazać, że możliwe, że się spowiadałem, ale tak naprawdę nigdy nie żałowałem za te grzechy. Kochani, w pliku internetowym, który już wisi na stronie naszej parafii, również jest folder dotyczący rachunku sumienia. W jaki sposób przeprowadzić taki rachunek sumienia do spowiedzi generalnej, do spowiedzi z całego życia, również z tych grzechów, o których mówiliśmy wcześniej. Warto to sobie zobaczyć, przejrzeć, przestudiować, ponieważ wielu z nas chce taką spowiedź odbyć, ale w sumie nie wiedzą dokładnie jak. Trochę boją się, że ksiądz może nie zrozumieć, może powiedzieć, że jesteś nieprzygotowany, nieprzygotowana, przyjdź kiedy indziej, a tam macie już rachunek sumienia przygotowany w punktach kilkudziesięciu. Dokładnie można sobie je przestudiować, pospisywać, przeanalizować swoje życie i śmiało podejść do spowiedzi świętej. Trzeci krok to ten, który robiliśmy wczoraj. Czyli postanowienie, że każdego dnia, chociaż 10 minut, będę pokutował za grzechy swoje, za grzechy mojego małżeństwa, mojej rodziny, moich przodków, w uniżeniu przed Panem. Tak jak dokładnie robiliśmy to wczoraj. Dokładnie w ten sposób. 10 minut. I miałem okazję tutaj już rozmawiać z kilkoma z was, którzy dzielili się swoim doświadczeniem wczorajszej modlitwy. Wszyscy byli w jakiś sposób podekscytowani tą modlitwą, ale dla niektórych był problem w tym, że tutaj w sercu nic nie czuli, żadnego żalu. Pamiętacie, mówiłem o tym, że tak naprawdę żal za grzechy pojawia się dopiero po jakimś czasie, ten autentyczny żal, który jest darem Ducha Świętego. Ponieważ latami nie potrafiłem żałować za grzechy. Moim żalem za grzechy było tylko odczytanie być może króciutkiej modlitewki z książeczki do nabożeństwa przed spowiedzią. Tak naprawdę nigdy może w życiu tak nie leżałem przed Panem w uniżeniu i nie żałowałem za swoje grzechy, więc normalną rzeczą jest, że tutaj jest kamień. Tu jest bardzo zimno, bardzo pusto i ciemno. I nic się nie czuje. Najważniejsza jest jednak decyzja, że chcę żałować. To jest najważniejsze. Ale przyjdzie też moment łaski. Jeśli będę to robił każdego dnia, to przyjdzie wylanie Ducha Świętego w darze żalu za grzechy. I zobaczysz, jak w pewnym momencie poczujesz całym sobą, każdym włóknem twojego serca, z jednej strony przerażenie tym grzechem, który uczyniłeś Jezusowi, drugiemu człowiekowi, a z drugiej strony nieprawdopodobną czułością Boga i Jego miłosierdziem, które będzie wylewać się przez całe twoje ciało, przez całe twoje serce, dotykalnie, fizycznie. Jak przyjdzie ta łaska, to modlitwa uniżenia, modlitwa pokory, modlitwa leżenia krzyżem przed Panem będzie twoją ulubioną modlitwą. Zobaczysz. Ponieważ będziesz miał takie doświadczenie obecności Boga, jak w żadnym innym miejscu i przy żadnej innej modlitwie. Kolejnym, czwartym krokiem to jest wejście w totalne przebaczenie. Zakładam z góry, że przebaczam wszystko wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób mnie skrzywdzili. Oczywiście łatwo jest powiedzieć przebaczam ustami. Kiedy jednak serce jest pełne nabrzmiałych emocji, negatywnych uczuć, agresji, złości, nienawiści, wściekłości, żalu, urazy do tego, który mi w jakikolwiek sposób skrzywdził. Więc muszę zintegrować serce z rozumem. Decyzją woli podejmuję przebaczenie. Chcę przebaczyć, ale muszę jeszcze zintegrować serce z decyzją woli. W jaki sposób to robić? Pokażę wam jednym z wielu sposobów, które ukażę na nabożeństwie uzdrowienia. Najważniejsze, tylko skrótowo powiem, jest to, aby nie bać się uwolnić od wszystkich emocji i uczuć, które mam w sercu względem człowieka, który mnie skrzywdził. Muszę o tym powiedzieć Jezusowi. Dokładnie, co czuję do tego człowieka. Muszę wylać swoje serce, bardzo często uczucia, które są głęboko zakorzenione we mnie, bardzo daleko, bardzo gdzieś tam schowane. Muszę to z siebie wydobyć. Przebaczenie jest procesem, to nie jest jednorazowa modlitwa często. Jest to proces, który trwa nieraz tygodniami, nieraz miesiącami, ale efekt końcowy jest nieprawdopodobnie piękny. Ponieważ z łaską przebaczenia jest zawsze związana łaska zapomnienia krzywd. I warto się o to też modlić. Co to znaczy? Czy znaczy to, że zapomnę to, co mi ktoś złego zrobił? Bóg wykasuje mi to z pamięci? Nie. To wydarzenie zostanie w pamięci. ale już nie będzie negatywnych uczuć związanych z tym wydarzeniem i z tym człowiekiem, który mi tą przykrość wyrządził. Kochani, łaska zapomnienia krzywd jest niesłychanie ważna. Jakbyśmy się czuli, gdybyśmy na przykład podeszli do konfesjonału i nagle patrzymy, to co jest przedmiotem naszej wiary staje się rzeczywiste. Zamiast księdza proboszcza Jezus Chrystus, piękny Bóg, siedzi w konfesjonale i słucha twojej spowiedzi. I ty wypowiadasz wszystkie grzechy i Jezus odwraca się, patrzy na ciebie i mówi tak, z poważną miną. Przebaczam ci wszystkie grzechy, ale nigdy ci nie zapomnę tego, co mi zrobiłeś. Jak byśmy się czuli? Przebaczam ci wszystko, ale ci nigdy nie zapomnę, co mi zrobiłeś. Jezu, dzięki za takie przebaczenie. Ale my tak często robimy. My tak często przebaczamy. Dobra, przebaczam ci, ale w sercu nigdy nie chcemy zapomnieć tego, co ktoś mi zrobił. Musimy modlić się o łaskę zapomnienia krzywd, która jest połączona z łaską totalnego przebaczenia drugiemu człowiekowi. Musimy też w pewien sposób przebaczyć Bogu. Chociaż to przebaczyć Bogu bardziej powinno być chyba przeproszeniem Boga za to, że oskarżamy Go często o to, że On jest winien naszego nieszczęśliwego życia. No bo jeśli jest wszechmocny, jeśli jest miłością, to dlaczego mam tak trudne życie? Dlaczego tyle nieszczęść? Dlaczego tyle bólu i cierpienia? Przecież chodzę co niedzielę do kościoła. Przecież codziennie odmawiam pacierz. Dlaczego więc tak trudne życie? Dlaczego ci, którzy nie chodzą do kościoła, mają tak łatwo, lekko, beztrosko, sympatycznie? A ja? I zaczynamy w swoim sercu kultywować pretensje i żal do Boga, że to On jest winien tego, że mamy tak trudno w życiu. I wielu ludzi bardzo pobożnych ma ten problem. Kochani, chcę wam powiedzieć, że Bóg jest zupełnie niewinny. On w żaden sposób nie jest odpowiedzialny za to, że my mamy nieszczęśliwe życie. Że jest tyle bólu i cierpienia w naszym życiu. Kochani, gdybyście przeanalizowali każdą formę bólu i cierpienia, która nas dotyka, to w 99% byście musieli stwierdzić logicznie, że ten ból i cierpienie jest konsekwencją moich grzechów, które we mnie uderzyły, konsekwencją grzechów innych osób, które we mnie uderzyły, konsekwencją moich złych wyborów, których konsekwencje teraz we mnie biją, konsekwencje złych wyborów innych ludzi, które teraz we mnie uderzają. Ale Bóg jest zupełnie niewinny. On wśród kar i cierpienia, które my sobie nawzajem zadajemy, jest tym, który chce nas ratować, uzdrawiać, uwalniać, przytulać do policzka. A szatan zrobi wszystko. Zrobi wszystko. I to jest jego najbardziej perfidna strategia, żeby włożyć w nasze serce przekonanie, że to Bóg jest winien. Że to On mnie karze. Ile razy nasze babcie czy mamy powtarzały: Bóg ciebie skarał, widzisz? Nie rób tego, bo Bóg ciebie skarze. Kochani, to w pewien sposób jest herezja. Bóg już ukarał. Bóg przyjął sam na siebie karę za nasze grzechy. W swoim Synu Jezusie Chrystusie. Bóg sam siebie ukarał za nasze grzechy. Rozumiecie to? On nie karze nikogo z nas za nasze grzechy. Sam siebie ukarał. Czy można bardziej kochać? On jest niewinny, zupełnie niewinny i wstrząśnięty wtedy, kiedy my oskarżamy Go o to, że On jest winien mojego nieszczęśliwego życia. Kochani, jeśli mamy to w sercu, trzeba się z tego wyspowiadać. Trzeba Boga przeprosić, że może wiele lat oskarżaliśmy Go o to. i w jaki sposób Bogu przebaczyć, że tak o Nim myśleliśmy. Przebaczyć również trzeba samemu sobie. To nie jest łatwe. Być może jest to najtrudniejsze przebaczenie. Dlaczego tak jest trudno? Ponieważ każdy z nas ma aspirację bycia Bogiem. Wszyscy, jak tutaj jesteśmy, mamy aspirację bycia Bogiem. Skąd to się wzięło w nas? Szatan, pierwszą pokusę, którą zadał pierwszym rodzicom, powiedział: chcecie być jak bogowie? Bóg się tego boi, że jak poznacie dobro i zło, to będziecie jak On. Będziecie jak bogowie. I to będziecie jak bogowie jest w nas od początku. Każdy z nas w jakiś sposób jest Adamem i Ewą, który chce być Bogiem dla samego siebie i Bogiem dla innych ludzi. I tak jesteśmy wychowywani już od najmłodszych lat, żeby zasługiwać na miłość. Dopiero wtedy, kiedy będę doskonały, perfekcyjny, grzeczny, będę świetnie się uczył, będę przynosił piątki ze szkoły, będę uważany za najinteligentniejszego, najwspanialszego, cudownego, dopiero wtedy moi rodzice będą ze mnie dumni. Więc robię wszystko, żeby zasłużyć na miłość rodziców. Nie mogę sobie pozwolić na najmniejszą słabość. Nie mogę sobie pozwolić na to, że czegoś nie umiem, czegoś nie wiem, coś źle zrobię. Bo rodzice nie będą mnie już tak kochać. I my od małego rośniemy w tym. I potem przerzucamy to na Pana Boga. Że też musimy zasługiwać na Jego miłość. Trzeba zrobić tysiące różańców. Być na wszystkich mszach od rana do wieczora. Odmówić wszystkie koronki, jakie są w książeczce. To może zadowolę Boga i spojrzy na mnie łaskawie z miłością. Powie: no teraz jestem z Ciebie w miarę dumny. Jesteśmy kochani przez Niego z samego faktu, że jesteśmy Jego dziećmi. I nie trzeba zasługiwać na Jego miłość. Ale kochani, problem w przebaczeniu samemu sobie polega na tym, że boimy się strasznie naszej słabości. Boimy się tego, że jeśli ukażemy drugiemu człowiekowi prawdę o nas samych, o tej ciemnej stronie naszego serca, to ten ktoś nas odrzuci. Nie będzie chciał z nami mieć nic wspólnego. W związku z tym całe życie gramy. Gramy kogoś, kim nie jesteśmy. Pozorujemy kogoś doskonałego, perfekcyjnego, super i naj. Komuś, komu się musi wszystko udawać, kto musi mieć sukces we wszystkim. Żeby tylko nie stracić miłości. Żeby tylko nas nie odrzucono. Kochani, ale to jest droga donikąd. To jest tak śmieszne. Tylko Bóg jest perfekcyjny, doskonały, super i naj. I wszystko, co robi, jest perfekcyjne, doskonałe, super i naj. I tylko Bogu się wszystko udaje. Dlaczego chcesz być Bogiem? Dlaczego będąc człowiekiem, chcesz być Bogiem? Przecież nigdy ci to nie wyjdzie. Kochani, i doświadczając swojej słabości, mamy tylko dwie drogi. Albo spojrzeć na siebie oczami Boga i pokochać siebie w swoich słabościach i zaakceptować, że jestem słaby, że jestem często bezbronny, że jestem często bezsilny. Albo próbować katować siebie, niszczyć i nienawidzieć za to, że jest się słabym, bezbronnym i bezsilnym. Katować siebie i nienawidzieć za to, że nie jest się Bogiem. Czy to nie jest absurdalne? Czy to nie jest śmieszne? Ale to jest powiązane jedno z drugim. Jeśli ja siebie nienawidzę, będę nienawidził innych. Jeśli sam siebie nie lubię, będę nie lubił inne osoby. Jeśli sam siebie nie akceptuję, nie będę akceptował innych. Jeśli sam siebie nie kocham, nie będę kochał innych. Jeśli sam siebie nie znoszę, jak mogę znosić drugiego człowieka? Przebaczenie sobie jest konieczne, abyśmy naprawdę zaczęli kochać. Będziemy się tego również uczyć na nabożeństwie uzdrowienia. Piąty krok to msze święte. Msza święta jest najskuteczniejszą formą modlitwy, ponieważ to w czasie mszy świętej Jezus staje się przekleństwem, czyli bierze wszystkie nasze przekleństwa na siebie, to go zabija, a w zamian daje nam każde błogosławieństwo, które należy się Jemu jako Synowi Bożemu. Nie będę rozwijał tematu dalej, ponieważ w jaki sposób też nawiążemy do niego w czasie nabożeństwa uzdrowienia. Powiem tylko, że idealnie byłoby, gdybyśmy mogli zamówić 30 mszy świętych z linii Ojca, 30 mszy świętych z linii Matki, z przebłaganiem za grzechy przodków, naszych rodziców, naszego małżeństwa, nas samych. Z linii Ojca, z linii Matki. Ale oczywiście bardzo często jest to niemożliwe z różnych względów, również finansowych. Dlatego proponuję Wam powrót do modlitwy, która jest bardzo skuteczna, troszeczkę zapomniana, ale bardzo skuteczna, do modlitwy nowennowej. Czyli przez 9 dni odprawiam nowennę o złamanie przekleństwa w moim życiu, w życiu mojego małżeństwa, mojej rodziny. O złamanie przekleństwa. I w tym pliku internetowym, który jest na stronie parafialnej, również taka nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły przekleństwa znajdziecie. 9 mszy świętych. W ciągu tych 9 dni całą rodziną uczestniczę w tej mszy świętej. W ciągu tych 9 dni w sposób szczególny pokutuję i przepraszam Pana za wszystkie grzechy, które otworzyły mnie, moją rodzinę, moich przodków na działanie przekleństwa. W uniżeniu i w pokorze razem z Maryją 9 dni szturmuję niebo, aby to zło, które niszczy mnie, moją rodzinę, zostało złamane. Potem można kolejne 9 dni po krótkim czasie zamówić kolejne 9 mszy świętych o wylanie Bożego błogosławieństwa, złamanie przekleństwa i kolejna nowenna, druga, o Boże błogosławieństwo. Sakramentalia. To jest to, o czym mówiłem wczoraj. Woda, sól i olej. Zobaczycie, kiedy będziecie słuchać tych modlitw, które będę odmawiał nad tymi produktami, o co będziemy prosić Boga, żeby przez te sakramentalia nam dał. Jakie choroby będą odwracane, jakie ataki złego ducha będą niszczone przez pokropienie wodą egzorcyzmowaną, przez użycie soli egzorcyzmowanej czy oleju egzorcyzmowanego. Siódmy krok. Krew Jezusa. Kochani, krew Jezusa to jest atmosfera, w której mamy żyć. Krew Jezusa nie tylko, że oczyszcza nas z grzechów, nie tylko, że nas uświęca, przebacza, krew Jezusa wylana na krzyżu, ale krew Jezusa ma jedną również nieprawdopodobnie mocną cechę. Mianowicie czyni nas niewidzialnymi dla szatana. Cokolwiek jest zanurzone we krwi Jezusa, szatan tego nie widzi. W związku z tym moja modlitwa, można modlić się swoimi słowami od samego rana, powinna być modlitwą zanurzenia każdego i całego dnia we krwi Jezusa Chrystusa. Od mojego męża, mojej żony, moich dzieci, mojego mieszkania, mojego samochodu. Mogę mówić po prostu swoimi słowami: Jezu, zanurzam w Twojej krwi moją żonę na cały dzień, mojego męża, moje dzieci, mój samochód, nasz dom, drogę do pracy. Zanurzam w Twojej krwi mojego szefa, moją firmę. Zanurzam w Twojej krwi pracowników, z którymi będę dzisiaj pracował. Zanurzam w Twojej krwi powrót do domu. Zanurzam w Twojej krwi szkołę, gdzie będą moje dzieci, klasę, panią nauczycielkę. Wszystko zanurzam we krwi Jezusa. Można modlić się swoimi słowami. Ponieważ to, co zanurzę we krwi Jezusa, jeśli robię to z wiarą, staje się niewidzialny dla szatana. Szatan nie może uderzyć. Krew Jezusa. Oczywiście taką formułkowatą modlitwę do krwi Jezusa również zamieściłem w tym pliku internetowym, żeby można było ewentualnie przestudiować sobie i ułożyć swoją własną. Autorytet dziecka Bożego, kochani, każdy z nas od momentu chrztu został przeniesiony z królestwa szatana do królestwa Ojca Niebieskiego. Każdy z nas, jak tutaj jest, ma nieprawdopodobną moc nad potęgą złego ducha, nad potęgą nieprzyjacielskich królestw, które walczą o to, aby nas zniszczyć. Szatan od zawsze jest tym, który przychodzi kraść, niszczyć i zabijać. Ale ja jako chrześcijanin, jako syn Boga, jako córka Boga, mam autorytet, aby sprzeciwić się diabłu i on musi mnie posłuchać. Na mocy Chrztu Świętego mam autorytet, żeby sprzeciwić się szatanowi i on musi odejść ode mnie, od mojego małżeństwa, od mojej rodziny, od mojego domu. Dlaczego jednak tak często nie jest? Ponieważ raz, nie znamy naszego autorytetu, który mamy nad szatanem, a dwa, nie wierzymy w niego. Więc tutaj cała panorama modlitwy o wiarę, żeby uwierzyć, kim jestem w świecie niewidzialnym, jaką mam nieprawdopodobną pozycję w świecie duchowym, jaką władzę i autorytet nad szatanem. Będziemy się tego też uczyć w czasie nabożeństwa. Aniołowie, kochani, aniołowie są niesamowicie związani z Bożym błogosławieństwem. To oni przenoszą nam Boże błogosławieństwo. Aniołowie, trzeba wyjść poza tą modlitwę już, Aniele Boże, stróżu mój, bo ona jest dobra dla naszych dzieci kilkuletnich. Trzeba otworzyć Biblię i zobaczyć, kim są aniołowie. To nie są te malutkie bobaski, które gdzieś tam ze skrzydełkami fruwają na płaskorzeźba w kościółkach. Tylko to są prawdziwi, potężni wojownicy nieba, którzy mają całą moc Boga, aby nas chronić od momentu poczęcia, aż po naszą śmierć. I uwaga, ich moc ochrony nad nami jest wprost proporcjonalna do naszej wiary w ich ochronę. Jeśli nie wierzę, nie będę chroniony. Jeśli wierzę, będę chroniony. Jeśli wierzę bardzo, będę bardzo chroniony. Kochani, szatan wiele, wiele razy obiecywał mi w czasie egzorcyzmów: zabiję cię, zniszczę cię. Już dawno bym to zrobił, gdyby nie ona. Mówił o Maryi. Ona tak cię chroni, tak cię kocha. Gdyby nie ona, już dawno bym cię zabił. Jadąc do was, wiecie dobrze o tym, miałem wypadek, leciałem kilkanaście metrów na drugą stronę autostrady. Samochodzika już nie ma, ale jestem cały i zdrowy. Kompletnie nic mi się nie stało. Żadnego zarysowania, żadnego stuczenia, żadnego siniaka. Nic. Jestem chroniony przez Maryję, przez jej aniołów. Nie ma się czego bać. Pamiętam sytuację, w której jedna z mam przyszła do mnie i powiedziała, że ma problem ze swoim dzieckiem. Dziecko jest szykanowane w klasie, jest w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Wszyscy się z niego śmieją, jest taką ofiarą klasową. Były rozmowy z pedagogiem szkolnym, jednym, drugim, z psychologiem. Cała klasa była też zaangażowana w to, rodzice. No po prostu nic to nie dało. Tak jak się śmiali i znęcali psychicznie nad tym dzieckiem, tak trwało to dalej. I zaproponowałem tej mamie, aby zrobiła jedną rzecz. Żeby częściej zaczęła rozmawiać z aniołem stróżem swojego syna niż ze swoim synem. Pytałem ją w ogóle, czy nawiązała już kontakt z aniołem stróżem jej dziecka. Ona na początku nie wiedziała w ogóle, o co mi chodzi. Jaki kontakt? Co? O co chodzi? Ja mówię, czy rozmawia pani z aniołem stróżem pani syna? Nie. Nauczyłem ją, w jaki sposób to robić. Swoimi słowami. Nieustannie rozmawiać z aniołem stróżem tego, o kogo bardzo boimy się, że coś może mu się stać. Rozmawiamy bardziej z aniołem niż z tym kimś. Z wielką wiarą. Słuchajcie, nie wchodząc w szczegóły, pół roku później, w czerwcu, na zakończenie roku, dzieciak otrzymał order takiego uśmiechu, order jako najbardziej sympatyczny uczeń w klasie. Pół roku później. Ta kobieta była przekonana o tym, że jest to zasługa anioła, anioła jej syna. Ich moc ochrony, ich moc oddziaływania na nasze życie jest wprost proporcjonalna do naszej wiary w nich. Ale to nie może być wiara na poziomie aniele, Boże, strożo mój, Ty zawsze przy mnie stój. Bo czas tego wyrosnąć i wejść w dojrzałą relację ze swoim aniołem. Czytajcie Pismo Święte i czytajcie te opisy, jak oni działają w Słowie Bożym. Jest coś niesamowitego. Błogosławieństwo musi stać się nawykiem każdego z nas. Rodzice, błogosławcie swoje dzieci nieustannie. Rano, wieczorem, przed pójściem do pracy, przed pójściem spać. Błogosławcie swoje dzieci za każdym razem, kiedy pojawią się w waszej pamięci. Bardzo często w ciągu dnia, wielokrotnie zaczynamy myśleć o naszych dzieciach, przychodzą nam na myśl, ale to anioł bardzo często przypomina nam: teraz twoje dziecko potrzebuje, tato, twojego błogosławieństwa. Jesteś w pracy, twoje dziecko jest w szkole, pobłogosław. Wyobraź sobie swoje dziecko i powiedz: błogosławię cię, synku, córeczko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Błogosławcie małżonkowie siebie nawzajem. Wiecie, co się dzisiaj dzieje. Wiecie, że w pracy, w różnych przestrzeniach pracy kwitnie zdrada, niewierność, romanse. Nie bój się, żono, pobłogosławić męża przed pójściem do pracy. Nie bój się, mężu, pobłogosławić żonę przed pójściem do pracy. Chroń męża, chroń żonę we krwi Jezusa. Nie pozwól, aby duch niewierności i zdrady w jakikolwiek sposób miał wpływ na umysł, na serce twojego męża. Kochani, pamiętam egzorcyzm. Kiedy żona opętana przez złego ducha, bardzo potężnie, 6 mężczyzn nie było w stanie utrzymać tej kobiety w czasie egzorcyzmu. Kiedy weszła do kościoła ze swoim mężem, wprowadzona przez tych 6 facetów, w momencie rozpoczęcia egzorcyzmu, jednym ruchem odrzuciła tych 6 facetów na ławki i z potwornym rykiem zaczęła wybiegać z kościoła. I wtedy natchnienie męża, nieprawdopodobne. Mówi: księże egzorcysto, ja jestem mężem, ślubowałem, że będziemy jedno. Jesteśmy jedno serce, jedna dusza, jedno ciało. Nie ma już ona i ja. Jesteśmy my, jedno. Proszę nade mną odmówić egzorcyzm. Klęknął i egzorcysta zaczął odmawiać egzorcyzm nad mężem. W tym momencie ta kobieta upadła. Ci mężczyźni przynieśli ją pod ołtarz, leżała nieprzytomna przez cały egzorcyzm i po zakończeniu egzorcyzmu została całkowicie uwolniona. Małżonkowie, na mocy sakramentu małżeństwa macie władzę i autorytet uwalniać waszego współmałżonka od każdego ataku złego ducha, od każdej formy pokus, która atakuje twojego współmałżonka. Macie moc uwalniania od nałogów, które niszczą twojego małżonka. W bardzo prosty sposób. Możesz mówić tylko tak: w imię Jezusa Chrystusa, na mocy sakramentu małżeństwa, uwalniam cię od ducha, alkoholizmu, pornografii, zdrady, niewierności i tych wszystkich innych rzeczy, które niszczą twojego męża, które niszczą twoją żonę. Możesz pomodlić się w ten sposób: w imię Jezusa Chrystusa, na mocy sakramentu małżeństwa, Jezu, uwolnij mojego męża, moją żonę od tego, i od tego. Kochani, ja od kilku lat jestem zafascynowany skutecznością przysięgi małżeńskiej. W momencie, w którym pojawia się kryzys między małżonkami, kiedy widzę, kiedy czuję, że umiera mi miłość do żony, umiera miłość do męża, kiedy ten człowiek staje się już dla mnie obojętny, zachęcam was do odnawiania przysięgi małżeńskiej, żeby ta modlitwa stała się pierwszoplanową modlitwą, wielokrotnie czasami powtarzaną w ciągu dnia. Szczególnie w tych przestrzeniach, gdzie już się w kimś być może zakochałeś, zakochałaś. Może to być praca, może to być inna przestrzeń twojego życia. Gdzie tam musisz być, a jednocześnie wiesz, że jesteś tam najsłabszy, najsłabsza. bo tam będzie najwięcej pokus. Jadąc do pracy, wielokrotnie w ciągu dnia, gdziekolwiek jesteś, jak jesteś w kryzysie, mów: moja żono, wyobrażając sobie ten moment w czasie ślubu, kiedy stałeś naprzeciwko jej, pięknej, ślicznej, zakochany w niej, i mów w swoim sercu: moja żono, odnawiam Ci moją miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. To nie jest modlitwa jednorazowa na ślubie tylko. Ta modlitwa powinna stać się codzienną modlitwą małżeńską każdej żony, każdego męża. Mógłbym tutaj pokazać Wam kilka przynajmniej przykładów, gdzie małżonkowie się zeszli już po rozwodzie, w trakcie procesu rozwodowego. Małżonkowie, którzy nie mogli na siebie patrzeć, z taką nienawiścią sobie mówili, ale kiedy przez zaciśnięte zęby, zapieczonymi oczami wręcz, zdecydowali się na to, że będą codziennie odnawiać przysięgę małżeńską, Bóg uczynił nieprawdopodobne cuda w ich życiu. Rodzice, błogosławcie wasze dzieci. Błogosławcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Nieustannie błogosławcie tych, których trudno wam kochać. Mówcie cały czas w swoim sercu, jak ich widzicie w sercu, jak widzicie ich fizycznie: przebaczam ci wszystko i błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mówcie tak wielokrotnie do tych, których trudno wam kochać. Zróbcie wszystko, żeby wielokrotnie również przyjmować błogosławieństwo kapłana. Maryja powiedziała jednym ze swoich objawień: gdyby kapłani wiedzieli, jaką moc ma ich błogosławieństwo, błogosławiliby wszystko i wszystkich nieustannie. Gdyby tylko wiedzieli, jaką mają moc błogosławienia. Dlatego proszę was, abyście wielokrotnie przychodzili do kapłana z prośbą o błogosławieństwo dla was, dla waszych dzieci, dla waszego domu. Tam również w tym pliku internetowym umieściłem modlitwę, którą tylko kapłan może odmawiać, ale jeśli jest ciężko w waszej rodzinie, zaproście kapłana do waszego domu z prośbą, żeby pomodlił się nad domem i nad waszą rodziną, używając chociażby tej modlitwy, którą tam zaproponowałem. Poza kolędą, poza oficjalnymi spotkaniami. Zaprzyjaźnijcie się z kapłanami. Może nie tyle interesownie, tylko żeby oni mi błogosławili, ale żeby mieć relacje przyjaźni, ponieważ wtedy mogę bez żadnego wstydu, bez żadnego zażenowania codziennie prosić o jego błogosławieństwo, nawet SMS-em: księże, pobłogosław moje dzieci przed pójściem spać. Księże, pobłogosław moje dzieci, idą do szkoły, mają dzisiaj trudny dzień. Pobłogosław, księże, mojego męża, ma ciężko w pracy. Dla nas to jest kwestia 3 sekund. A moc błogosławieństwa, ochrony jest nieprawdopodobna. Nie bójcie się, nie wstydźcie prosić kapłanów o Boże błogosławieństwo. Kochani, kończę. Która to jest godzina? 19:00. Najdłużej. Zawsze mówię najdłużej ostatniego dnia. Kończę dziękując wam z całego serca za te piękne dni, w których mogliśmy głosić dobrą nowinę, w której mogłem wam powiedzieć o tym, jak Bóg bardzo was kocha, jak bardzo jest po waszej stronie. Dziękuję z całego serca za to, że słuchaliście, bo wiem, że jestem niezłym gawędziarzem i rzeczywiście potrafię czasami tak się rozpędzić, że już nie patrzę na zegarek, tylko na kalendarz, żeby zakończyć w miarę sensowny dzień. Dziękuję, że mieliście cierpliwość dla mnie. Dziękuję za każdą ofiarę, którą złożyliście. Z całego serca dziękuję wam za waszą obecność, za to, że jesteście. Jestem z was bardzo dumny. Cieszę się, że mogłem tutaj głosić do was. Mam wielką miłość w tej chwili w sercu do każdego z was i wiem, że to jest miłość przede wszystkim, którą Bóg wkłada w moje serce. I Bóg chce wam powiedzieć: kocham każdego z was z całego serca. Jestem z wami. Jesteś moim synem. Jesteś moją ukochaną córeczką. Niczego się nie bój. Zawsze cię kochałem i zawsze będę kochał. Wszystko dobrze się skończy. Amen.